Jezus będzie uwielbiony i błogosławiony, bo On jest godzien naszej chwały, śpiewaliśmy, tak? On jest godzien naszego wywyższenia, On jest godzien naszego dziękczynienia, On jest godzien wszelkiej chwały. On jest Panem Panów i On jest Panem Królów. Podczas ostatniego mojego zwiastowania mówiłem na temat relacji Słowa Bożego i postawy naszych serc, że jest to współzależne. Wykazałem na podstawie zwiastowanego Słowa, iż skuteczność działania Słowa Bożego w naszym życiu uwarunkowana jest naszą postawą. Zależy od tego, jaką glebą dla Bożego Słowa jest Twoje i moje serce. Jest to ze sobą bardzo ściśle powiązane. I zgodnie z wypowiedzią Jezusa z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału są 4 rodzaje gleby serca. Na drodze są to osoby, które słuchają Słowa i bezmyślnie słuchają Bożego Słowa, bezmyślnie wysłuchiwują i lekceważą, to znaczy nie dokładają żadnego trudu, nie wkładają żadnego wysiłku, aby je zrozumieć i zastosować w swoim życiu. Na opoce, na gruncie skalistym, Słowo przez takie osoby jest entuzjastycznie przyjmowane, ale tylko do momentu, gdy wszystko idzie dobrze. Gdy natomiast coś jest nie po ich myśli, gdy przychodzi doświadczenie, próba wiary, pokusa, załamują się, a więc problem jest w tym, że nie mają korzenia. Są powierzchowne i emocjonalne. Inną glebą serca jest serce, gdzie ziarno pada między ciernie. Słowo jest słuchane, wiedza zdobywana, ale takie osoby są rozdwojone wewnętrznie. Pociąga ich i życie z Bogiem, ale także pociąga ich i życie dla siebie samych. I nie wiedzą, co wybrać. Są między młotem a kowadłem. Czy żyć na 100% dla Boga, czy żyć dla siebie. I po czwarte jest gleba serca, którą Jezus nazwał dobrą glebą. W życiu takich osób Słowo jest przyjmowane, zgłębiane, analizowane, pozwalają Słowu Bożemu operować i działać w swoim życiu, żyją tym Słowem, dlatego wzrastają, dojrzewają i przynoszą owoc, wydają plon. I tylko ten rodzaj gleby jest dobrym rodzajem gleby dla Słowa jako ziarna, które przychodzi od Pana. I dzisiaj, kontynuując ten temat, spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie i odpowiedzieć sobie na problem, jakie warunki powinniśmy zapewnić Słowu, aby mogło skutecznie działać w naszym życiu. Jakie warunki powinniśmy zapewnić Bożemu Słowu, aby mogło ono skutecznie działać w naszym życiu. I oprzemy nasze zwiastowanie na liście z listu Jakuba, z 1 rozdziału, 21 wiersza. Jakub, 1 rozdział, 21 werset. Jakub mówi tak do ludzi wierzących. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Dlatego odrzućcie wszelki brud, i jeżeli mówimy tu o brudzie, to mówimy o brudzie moralnym, tak mówi, to dokładnie, dogłębnie tłumaczone jest to słowo, nadmiar złości, wszelkie zło, i przyjmijcie z łagodnością, inne tłumaczenie mówi z delikatnością, zasadzone, wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Przeto, dlaczego, za chwilę o tym sobie powiemy szerzej, dlatego odrzućcie wszelki brud moralny i wszelkie zło. To jest warunek. Słowo Boże nie może efektywnie i skutecznie wpływać na życie człowieka, który nie oddziela się od brudu i zła. Bóg powołał nas do świętości. Staliśmy się święci. Co to znaczy człowiek święty? Człowiek święty to znaczy oddzielony od tego świata i przeznaczony dla Bożych celów, dla Bożych zamiarów. To znaczy święty. Dlatego unika rzeczy, które wie, że nie podobają się Bogu, oddziela się w świadomy sposób od tych rzeczy, które zabrudzają jego duchowe szaty, aby w pełni poświęcić się dla Boga i żyć dla Niego. A więc święci, staliśmy się święci poprzez uświęcenie i sprawczą moc ofiary Jezusa Chrystusa i w tym momencie staliśmy się oddzieleni od tego świata, od standardów, myśli, światopoglądów tego świata i przeznaczeni zostaliśmy przez Boga do wypełniania Bożych celów i realizowania Bożych zadań. Bóg nas wybrał i przeznaczył, abyśmy wpływali na otoczenie, na ludzi wokół nas, a nie odwrotnie. To my głosimy dobrą nowinę, to my głosimy Królestwo Boże po to, aby ludzie byli zmieniani, po to, aby ludzie byli przemieniani, po to, aby ich życie nabierało innego koloru, aby mogli kierować się Bożymi standardami i wartościami, aby mogli poznać Boga, Jego wielką miłość i łaskę, po to, aby mogli żyć zgodnie z Bożą wolą i wypełniać Boże przeznaczenie w swoim życiu. Dlatego Bóg postawił Ciebie, Bóg postawił mnie, Bóg postawił nas, abyśmy wpływali na otoczenie, a nie odwrotnie. Tak czy nie? Amen. To jest prawda. O, jak fajnie, Maryla, prawie przy swoim tacie siedzisz. Was dzieli tylko jedno krzesło. Jeśli tak przysunęła bliżej taty, tato byłby taki szczęśliwy, wiesz? Ale wolisz Agnieszkę, nie? A więc to my mamy wpływać na otoczenie, a nie odwrotnie. Otoczenie nie może wpływać na nas i zmieniać nas. To my zmieniamy otoczenie. Tak jak światłość, która gdy jest rozpalana, rozświeca ciemność. Jezus mówi, wy jesteście światłością tego świata. Wy świecicie jako lampy w miastach, w miejscach, gdzie was postawiłem. To my mamy wpływać na otoczenie, na ludzi wokół nas, jak sól, która zmienia smak, konserwuje, przemienia i nadaje fajny smak potrawie, którą spożywamy, lub pomaga użyźniając glebę i inne różne zastosowanie soli. Co Jezus powiedział? Wy jesteście solą tej ziemi. To my mamy chronić ją przed zepsuciem. To my mamy nadać smak potrawie. To my mamy rozbudzić apetyt w życiu innych ludzi na Jezusa. To oni mają w naszej obecności poczuć się głodni Boga, że życie z Bogiem jest fajne, jest fajną przygodą, jest czymś ekscytującym. Do tego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, do tego potrzebujemy odpowiedniej postawy, do tego potrzebujemy otwartości naszych serc, aby Słowo Boże mogło w tych sercach dokonywać działania. A kiedy ono będzie dokonywać działania w Tobie, to po Tobie będzie widać, słychać i czuć, że jesteś chrześcijaninem. Tak? Będzie widać, słychać i czuć. I to Ty będziesz zmieniał okoliczności, to Ty będziesz wpływał na otoczenie, to Ty będziesz zarażał innych, a nie odwrotnie. Dlatego też Jakub zaleca, wzywa ludzi wierzących, mówi, dlatego odrzućcie wszelki brud moralny, odrzućcie wszelkie zło, wszelką złość, bo duchowa czystość, świętość, moralność, przyzwoitość, chrześcijańska etyka, to powinno charakteryzować każdego z nas z osobna na co dzień oraz to powinno być widoczne w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych domach i gdziekolwiek jesteśmy, to powinno być cechą charakterystyczną dziecka Bożego. Dlatego odrzuć, Boże Słowo mówi, odrzuć wszelki brud, odrzuć wszelkie zło, skoncentruj się na innych rzeczach. Jakub pomaga nam, podpowiada nam, jakie kroki powinniśmy uczynić, jakie kroki przedsięwziąć, abyśmy mogli odrzucić wszelki brud i wszelką złość i wszelkie zło. Gdybyśmy czytali wcześniej, dlatego że to, co powiedziałem przeto, oznacza dlatego odrzućcie wszelki brud, nawiązuje do wcześniejszych dwóch wersetów, w których Jakub mówi tak, 19 i 20 werset. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Tam już może możemy przełączyć. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jakub podpowiada nam, jakie kroki mamy przedsięwziąć, aby usunąć wszelki brud. Co pomoże nam trwać w czystości, w duchowej czystości, w duchowej świętości, w moralności, w przyzwoitości, w chrześcijańskiej etyce. Mówi tutaj o trzech rzeczach. Po pierwsze, bądź chętny, bądź gotowy do słuchania. Teraz tylko wspomnę, jak jest ono ważne. Zamierzam na ten temat następne kazanie powiedzieć i temu poświęcić. Ale Jezus wielokrotnie stwierdzał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Baczcie, uważajcie więc, jak słuchacie. Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je strzegą. To tylko niektóre fragmenty, w których Jezus bardzo mocno podkreślał ważność słuchania. Jakub, i później też o tym powiemy w następnym moim zwiastowaniu od 22 wiersza, mówi o tym. Mówi o słuchaczach i wykonawcach. Jaka jest różnica między słuchaczem Bożego Słowa a wykonawcą Bożego Słowa? Ale wszystko zaczyna się od słuchania. Słuchanie, inaczej, wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo. A więc jeśli chcesz wzrastać w swojej wierze, jeśli chcesz dojrzewać w Jezusie, jeśli chcesz osiągnąć, to jest tak śmiesznie zabrzmi, ale dla wszystkich nas, męskość w Jezusie, tak pomyślałem o kobietach, męskość w Jezusie, ale duchową męskość w Jezusie, to musisz otworzyć swoje serce i uczynić je glebą dobrą, aby Słowo Boże mogło tam się wszczepić, zasadzić, aby mogło wzrastać. Inaczej tego nie uczynimy, inaczej tego nie dokonamy. Dlatego bądź chętny i bądź gotowy do słuchania. Jakub rozwija tę myśl później od 22 do 25 wiersza tego samego rozdziału i tak jak powiedziałem, o tym powiemy więcej w następnym moim zwiastowaniu. Po drugie, drugim krokiem, który powinniśmy podjąć, jeśli chcemy usunąć wszelki brud i wszelkie zło z naszego życia, to Jakub mówi, uważaj na to, co mówisz. Język jest problemem wielu wierzących. Z moich obserwacji wynika, że bardzo często największym problemem ludzi wierzących. Bardzo często to nie nasze czyny powstrzymują działanie Ducha Świętego w naszym życiu, ale właśnie nasz język, nasza niewłaściwa mowa, nasze niewłaściwe stwierdzenia i słowa, które wypowiadamy, zasmucają Ducha Świętego. Jakub w swoim liście dalej, w trzecim rozdziale, kapitalnie rozwija tę myśl. Ja tylko kilka wersetów przeczytam, które mówią nam o języku, że to jest problem. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Trzeci rozdział, drugi werset. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Później piąty, szósty werset. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistych światem nieprawości. Kala on całe ciało, rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Dalej Jakub mówi od ósmego wiersza. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na Jego podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Zobaczcie, jak mocno Jakub podejmuje temat języka, jak mocno kategorycznie stwierdza. Mówi, wszyscy mamy problem z mówieniem, z właściwą postawą języka. To dotyczyło, gdybyśmy popatrzyli na historię wielkich mężów Bożych Starego, Nowego Testamentu, to dotyczy także nas. To dotyczy mnie i każdego z nas. Problemem jest bardzo często nasz język. Wszyscy dopuszczamy się grzechu mowy, grzechu języka. Najtrudniej poddać go kontroli Ducha Świętego. 1:26 Jakub nawiązuje do tego, mówiąc tak. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Ktoś może powiedzieć, ja jestem pobożny, dojrzały w Jezusie. Andrzej, ty o czym ty mówisz, to ja już dawno doszedłem. Ja już jestem męski w Jezusie Chrystusie. Dorosłem do wymiarów pełni Chrystusowej, jak mówi Boże Słowo. To wystarczy, że czasami spędzić z taką osobą 15 minut. Albo zobaczyć, jak zareaguje, gdy nie po jego myśli pójdzie. Albo gdy ktoś powie mu, naciśnie na przysłowiowy odcisk, jak zareaguje. Jakub mówi, jeśli ktoś uważa, że jest pobożny, dojrzały w Jezusie, a ma problem z językiem, to lepiej niech tak nie mówi, że jest dojrzały. Niech pracuje i niech podda język kontroli Ducha Świętego. To jest bardzo, bardzo istotne. Jakie są grzechy języka? Jest ich mnóstwo. Pozwólcie, że wymienię kilka. Może z niektórymi się utożsamicie. Dobrze? Okej, okay. I tak będziemy robić. Ja powiem jakiś, a wszyscy rękę do góry. Kto ma z tym problem, tak? Kłamstwo. Nikt nie podnosi? Nie, ja podnoszę. Narzekanie. Szemranie. Obmowa. Oskarżenia. Krytyka. Wypowiadanie niebudujących słów. Nieprzyzwoite żarty. Złorzeczenie. Przekleństwo, przeklinanie ludzi, zwątpienie, podważanie słowa. Znane są wam te zagadnienia? Znane, bardzo dobrze znane są nam z autopsji, z własnego doświadczenia, z własnego przeżycia. Każdy w jakimś stopniu, ale zmagamy się z tymi rzeczami. I właśnie ten grzech języka, słowne wypowiadanie się bardzo często zasmuca Ducha Świętego, burzy naszą wiarę, daje przystęp diabłu do naszego życia. Słowem brudzi nas. Dlatego też Jakub mówi, usuńcie wszelki brud. Usuńcie wszelki brud, wszystko co was zabrudza i pracujcie nad swoim językiem. Uważajcie na to, co mówicie. Bo to was brudzi, to przyczynia się, że Duch Święty jest zasmucany. Ciekawe stwierdzenie też jest, i gdy uważnie czytamy 4 rozdział Efezjan, gdy czytamy o zasmucaniu Ducha Świętego, to zaczyna się to od goryczy, zapalczywości, gniewu, krzyku i złorzeczenia. To jest proces. Za chwilę o tym powiemy w tym trzecim punkcie, w jaki sposób to funkcjonuje i na bazie tego słowa, jak można to zauważyć w życiu człowieka. A więc uważaj na to, co mówisz. Pilnuj swojego języka. Kontroluj swój język. Proś Ducha Świętego, żeby ci pomagał. Nie bądź tym, który szybciej mówi niż myśli. Zanim coś powiedz, zastanów się i skontroluj. Zapytaj Ducha Świętego. Ktoś powie, to niemożliwe, bo jak ktoś powiedział, to ja muszę od razu odpowiedzieć. Kto powiedział, że musisz od razu odpowiedzieć? Co to za kodeks? To jest kodeks standardów Królestwa Bożego? Nie, wcale nie musisz. Możesz zmilczeć, wyhamować, poprosić Ducha Świętego, żeby cię wyciszył abyś mógł spokojnie odpowiedzieć. Wcale nie znaczy, że jak ktoś do mnie krzyknie, to ja muszę też krzyknąć. Co to za kodeks? To są standardy tego świata. To są standardy królestwa ciemności, a nie królestwa światłości. Królestwo światłości, Królestwo Boże ma inne standardy. Miłuj nieprzyjaciół, błogosław tych, którzy przeklinają. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. To są standardy Królestwa Bożego. Przeciwne do tego, co głosi ten świat. A więc uważaj na to, co mówisz. Nie bądź prędki w mówieniu. Zastanawiaj się, co wypowiada twój język. I po trzecie, unikaj gniewu. Wiecie, nie bądźmy takimi szybkimi, gniewnymi. Biblia przed tym przestrzega. Salomon mówi, Kaznodzieja 7:9, nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersiach głupców. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Efezjan, już wspomniany przeze mnie, 4 rozdział, mówi nam też takie słowo, wcześniejsze wersety, zanim o zasmucaniu Ducha Świętego. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewaniem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. 4:26-27. Masz prawo rozgniewać się. Masz prawo mieć podniesione ciśnienie. Masz prawo zareagować emocjonalnie. Ale nie możesz trwać w zagniewaniu. Nie możesz pielęgnować gniewu. Bo ten pielęgnowany gniew rodzi zapalczywość. Staje się zatrzeczewionym, zapalczywym człowiekiem, a stamtąd już jest krzyk, złorzeczenie i wszelkie inne rzeczy. Zachęcam was, gdy wrócicie do domu, przeczytajcie list do Efezjan 4 rozdział od 25 wiersza poniżej. Tam jest to kapitalnie pokazane. Dlatego masz prawo rozgniewać się, ale nie masz prawa trwać w zagniewaniu, bo poprzez to dajesz przystęp diabłu. Popatrzmy na niektóre sylwetki postaci, może jedno Starego i jedno Nowego Testamentu. Mojżesz i Jezus. Mojżesz. Bóg w cudowny sposób go używał. Przeszedł szkołę życia. Przeprowadził potężny tłum i wyprowadził z Egiptu do ziemi obiecanej. Prawie do ziemi obiecanej. Bo ją tylko zobaczył i nie wszedł. Ale gdy schodził z góry, gdy niósł przykazania, które Bóg im nadał, tablice kamienne, i zobaczył, co naród zrobił, czy on się nie zdenerwował? Czy on się nie rozgniewał? O, on się bardzo rozgniewał. Tak bardzo, że nie skontrolował tego i tymi tablicami, które miał, co zrobił? Rzucił o ziemię i rozbił je. Zauważcie, czy kiedykolwiek Pan Bóg mu to wypomniał? Nigdy. Drugi raz tylko, gdy Pan Bóg chciał, żeby ten dekalog był spisany, powiedział, a teraz wyciosaj sobie sam te tablice, które rozwaliłeś wcześniej, które ci dałem, i wejdź na górę, a ja znowu je wypełnię pismem. Jedna wskazówka, tylko jedno, co Bóg powiedział na ten temat. Bo Bóg rozumiał jego rozgniewanie w tym czasie. Albo Jezus przyszedł na świat, aby wskazywać na miłość Ojca. Mówił o Ojcu, mówił o Jego miłości, mówił, po co przyszedł. I raz wybrał się do świątyni ze swoimi uczniami. Gdy zobaczył, co się w świątyni, domu modlitwy działo, w przedsionkach, jak kwit handel i różnego rodzaju rzeczy, czy się Jezus nie zdenerwował, nie rozgniewał? Oj, bardzo się rozgniewał. Nawet ukręcił sobie bicz i przepędził wszelkich kupców, handlarzy z przedsionków świątyni, bo się zagotował w środku, rozgniewał, bo widział, że nieprawość, że brud jest w narodzie. Ale on nie trwał w zagniewaniu. On nie pogniewał się na tych wszystkich ludzi. Powiedział, jeśli tak, to ja już nie będę wam zwiastował o Ojcu, mam was gdzieś. Albo Mojżesz powiedział, jeśli tak, to ja idę gdzie indziej, Panie Boże, weź sobie kogoś innego na przywódcę. Nie. Oni nie trwali w zagniewaniu. Oni nie trwali w zastępieniu. To było chwilowe, emocjonalne. Jak najszybciej sobie z tym poradzili, bo Boże Słowo, które przeczytaliśmy, daje nam wskazówkę. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewaniem waszym. A więc co to oznacza? Niech słońce nie zachodzi. My byśmy chcieli, żeby chociaż od czasu do czasu słońce w tych kilku dniach zaszło za małą chmurkę, ale jest świetnie, nie? Na dworze. Pięknie jest. Naprawdę, była długa zima, wiosny nie było i mamy fajne lato. Afrykańskie, egipskie lato. Świetnie, niech tak będzie. Ale Boże Słowo daje nam wskazówkę. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. To mówi, rozpraw się z gniewem jak najszybciej. Jeśli rano się z kimś pogniewałeś, to do wieczora sprawę załatw. Najpóźniej. A więc mówi nam o tym, abyśmy szybko zareagowali i nie dopuścili, aby gniew zagnieździł się, zaszczepił się w naszych sercach, w naszym umyśle, bo to rodzi złe rzeczy, bo jak powiedział Jakub, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Więc postawa zagniewania, zasępienia smuci Boga, kiedy widzi, że jego dzieci chodzą w zagniewaniu. Tak jak ta historia, ja często ją mówię, gdy mamy śluby, wesela i gdy daję wskazówki młodym, jednego małżeństwa, które miało ciche dni. Znacie to, nie? Miało ciche dni. Wiecie, co znaczy ciche dni? Skąd wiesz, Grzesiu? A nie wiesz. On nie wie. Ciche dni. Ktoś wie? Czy muszę wszystkim wytłumaczyć? Oczywiście, że nikt nie wie. Ciche dni polegają na tym, że mąż z żoną, czy żona z mężem się nie odzywają. Tak? Tak. Nie, pogniewali się, coś zaszło i po prostu się nie odzywają do siebie. Oczywiście widzą się, oczywiście ich to drażni, że się nie odzywają, ale chodzą obok siebie i udają bohaterów. Ja się pierwszy nie odezwę. Ona nawet, niech ona nie. I chodzą. I w tym małżeństwie już tak 3 dni było. Mieli ciche dni. 3 dni. Rano mąż potrzebował wstać bardzo wcześnie do pracy. Wyjeżdżał, miał ważny wyjazd i oczywiście, no jak może się odezwać do żony, a miał problem z budzeniem się. Zawsze go ona budziła. No ale jak teraz poprosić żonę? Ona naważyła piwa? Niech ona je wypije. A więc wpadł na pomysł. Genialny. Mówi, nie odezwę się do niej, ale napiszę karteczkę. I położę przy jej łóżku, z jej strony łóżka. Duża, ładna kartka, dużymi literami. Napisał, obudź mnie o 6:00. Pomysł świetny. Położył, podniósł, cacy, mówi, na pewno zobacz. I się położył spać, ona przyszła. Oczywiście zobaczyła, no bo ślepa nie była, tylko zagniewana. I położyła się spać. Następnego poranku on się budzi, otwiera oczy, patrzy, że to już chyba jest już na pewno po 6:00, że zaspał. Zdenerwował się, mówi, jak ona mogła? Przecież napisałem jej, żeby mnie obudziła. I wstaje i ze swojej strony łóżka ma też piękną karteczkę. Wstawaj, jest 6:00. Także Boże Słowo mówi, jak najszybciej rozwiąż sprawę twojego gniewu. Co najwyżej do wieczora. Wieczorem, jeśli pokłóciłeś się z żoną czy z mężem, pójdźcie spać pojednani. To nam mówi Boże Słowo. Jeżeli z kimś się gdzieś pokłóciłeś, zadzwoń do niego, załatw sprawę przed wieczorem. I jak najszybciej, jak to jest możliwe. To jest wydźwięk tego słowa. Gniewajcie się, bo mamy prawo do podniesienia emocji, lecz w tym nie grzeszcie, a grzeszymy wtedy, kiedy nasz gniew rodzi się w zapalczywość, w zagniewanie, w zasępienie i to ona zaczyna zabierać nam radość życia. A więc unikaj gniewu, bo tutaj właśnie w tym miejscu niewyjaśnionych sytuacji, konfliktów, spornych sytuacji jest miejsce na miłość i przebaczenie. Tutaj praktykujemy naszą miłość, tutaj praktykujemy nasze przebaczenie. W miłości przykrywaj niedoskonałości innych ludzi. Bądź wyrozumiały, bądź cierpliwy, bo także Boże Słowo niesie nam przestrogę. Jezus powiedział, kto gniewa się na brata, pójdzie pod sąd. A ja nie chcę być sądzony. Ja chcę, aby miłosierdzie Boże królowało w moim życiu. A więc jeśli chcesz Bożego miłosierdzia, jeśli chcesz, aby Bóg tobie przebaczał, jeśli chcesz, aby Boża łaska była nad twoim życiem, nie chodź w zagniewaniu. Przebaczaj, bądź wyrozumiały, odpuszczaj, błogosław, okazuj miłość, okazuj cierpliwość, okazuj wyrozumiałość dla innych. Tak jak chcesz, aby cię inni traktowali, tak traktuj innych. I to pomaga. Dlatego trzy kroki pomocne w odrzuceniu wszelkiego brudu moralnego i wszelkiego zła. Bądź chętny i gotowy do słuchania. Słuchaj Bożego Słowa, bądź wykonawcą. O tym powiemy więcej później. Uważaj na to, co mówisz. Kontroluj swój język. Poddaj go obróbce Ducha Świętego. I po trzecie, unikaj gniewu. Nie chodź zagniewany. Nie bądź szybkim gniewnym. I to jest to, co Jakub mówi do nas, przestrzegając nas, wracając do 21 wersetu, jeżeli moglibyśmy wrócić, odrzuć wszelki brud, wszelkie zło i dopiero teraz, gdy grunt, gdy gleba jest oczyszczona, przygotowana, spulchniona, co mamy zrobić? Przyjąć słowo. Dopiero teraz Jakub mówi, dopiero na takiej oczyszczonej glebie Słowo Boże może zakiełkować. Kiedy nasze serca są czyste, kiedy w naszych sercach jest miłość Boża, kiedy nasze serca są dobrą glebą, spulchnioną, żyzną, otwartą, spragnioną Bożego Słowa, oczyszczoną, z delikatnością przyjmij Słowo. Z łagodnością przyjmij słowo, bo ono dopiero teraz może wydać plon, zakiełkować, wzrosnąć, dojrzeć. Innymi słowy, z delikatnością, z łagodnością mówi nam o tym, abyśmy zadbali o glebę i warunki stworzone dla słowa. Nasze serca muszą być sercami, które w taki sposób będą miały glebę oczyszczoną. I tak zasadzone, szczepione słowo może skutecznie działać w twoim życiu. Tak zasadzone, wszczepione słowo może rodzić plon i wydać owoc. Jest napisane tutaj, to słowo z delikatnością, łagodnością wszczepione, zasadzone może zbawić wasze dusze. I to słowo zbawić, tu nie chodzi o zbawienie. O zbawienie, o którym my mówimy, zbawić, abym był zbawiony, bo o tym Jakub mówi już w 18 wierszu pierwszego rozdziału. Bóg mówi, że Bóg zechciał zrodzić nas przez słowo prawdy. Zostaliśmy zrodzeni ze słowa, jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale gdy słuchamy słowa, gdy mamy odpowiednio nastawione serce, gdy gleba naszych serc jest odpowiednio spulchniona, oczyszczona, przygotowana, aby przyjąć z delikatnością, łagodnością Boże Słowo, to słowo może nas zbawić. A to słowo zbawić oznacza pomóc, wyratować, wybawić, ochronić, uwolnić. To jest to słowo. Nie dotyczy zbawienia stricte, zbawienia życia wiecznego, ale Słowo Boże może przyjść z pomocą do naszego życia, może nas podnieść, uchronić, wyratować, wybawić, uwolnić, po prostu działać w naszym życiu. Mieć wpływ na nasze życie. A o to przecież nam chodzi, nieprawdaż? Ja po to czytam Boże Słowo, aby ono miało wpływ na moje życie, aby ono przemieniało moje życie, abym był podobny do Jezusa, aby Duch Święty mógł mnie używać, aby radość Pana mogła zstępować na moje życie, aby mój duch był odżywiany, bo ono także jest pokarmem. Przyjmij Słowo Boże z delikatnością i łagodnością. A gdy ono tak będzie zasadzone na takiej glebie, oczyszczonej i przygotowanej do przyjęcia słowa, to słowo może pomóc ci w życiu, może wyratować cię, może ochronić, uwolnić, wybawić, dokonać Bożego dzieła w twoim życiu. I tylko wtedy, kiedy jesteśmy i słuchaczami, i wykonawcami Bożego Słowa, kiedy nasze serca są sercami gleby dobrej. I tak zrodzone, i tak zasiewane działa w naszym życiu. Amen.